się cieszę, że dzisiaj mam do kogo mówić, bo o 7:30 też byłoby do kogo, ale dużo mniej was było, także cieszę się, że dotarliście i bezpiecznie dotarliście. A ciągle jesteśmy w serii praktycznego chrześcijaństwa w oparciu o list Jakuba, praktyczne chrześcijaństwo, list Jakuba, także otwórzcie Biblię swoje, jak nie to w ławce macie po angielsku tylko. Albo się przysuńcie do kogoś. List Jakuba, 5 rozdział. I 6 wersetów czytajmy. A teraz wy bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śniedź ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zrzęli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju. Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego. Nie opiera się wam, albo który nie jest w stanie wam się oprzeć. Stosunek chrześcijanina do spraw majątkowych, do bogactwa, do majątku. I bardzo łatwo ten fragment Pisma Świętego, który tutaj Jakub porusza, zdyskwalifikować albo go nie zrozumieć. Łatwo jest czytać coś i myśleć o drugich ludziach i powiedzieć: ach, dobrze, czekam na ten dzień, kiedy ten, który mnie oszukał, spadnie na niego sprawiedliwość, albo pracowałem u tego kontraktora i on mi nie zapłacił i dopadnie go również sprawiedliwość albo nieszczęście, albo tamten i tamten ma tak dużo pieniędzy, a jeszcze bardziej wykorzystuje i jest skąpy albo chciwy, a ma wygórowane ceny albo sprzedaje rzeczy, które tak naprawdę nie są wartościowe. Czy rzeczywiście to jest jedyna rzecz, którą Jakub chce nam tutaj powiedzieć, abyśmy źle myśleli o ludziach, którzy coś posiadają? Tak naprawdę, kochani, Bóg nie sprzeciwia się ani bogactwu, ani bogatemu człowiekowi w tym fragmencie Pisma Świętego, ponieważ Bóg nie zaprzecza sam sobie i kiedy bierzemy całość Słowa Bożego pod uwagę, Bóg nie sprzeciwia się ludziom, którzy coś posiadają. Bóg sprzeciwia się naszemu stosunkowi do tego, co posiadamy. Tego, jaką rolę to odgrywa w naszym życiu, jak również Bóg sprzeciwia się sposobom, w jakim zdobywamy majątek, i również sprzeciwia się temu, co z tym robimy albo co nie robimy. To jest sedno tego, co Bóg chce, abyśmy dzisiaj z Jego słowa wyciągnęli. I fragment ten, myślę, odnosi się do każdego, a może przynajmniej do prawie każdego z nas. Według standardów świata, kto posiada dwie pary butów, jest już bogaty. Jeżeli posiadasz mieszkanie własnościowe albo dom, należysz tylko do 5% populacji. Jeżeli posiadasz samochód albo lodówkę, w której przynajmniej raz popsuło się jedzenie, bo było za dużo w domu i nie dałeś rady wszystkiego zjeść, lepiej jest, żeby się popsuło, niż się przejadać. Nie wiem, czy wiecie o tym, oto objawienie dla was zdrowotne. To należycie do ludzi, którzy posiadają więcej aniżeli 80% ludności tego świata. I być może ktoś w tym momencie sobie myśli, znowu o tych pieniądzach będą mówić, wybaczcie, ale akurat teraz idziemy po kolei, ja nie przepraszam tutaj tych, którzy mogą się czuć w ten sposób, ale chcę wam powiedzieć, że Bóg ten temat traktuje jako najważniejszy i dlatego się buntujemy, ponieważ często mamy te sprawy nieuregulowane przed Bogiem i bawimy się w obłudę religijną i mówimy, my jesteśmy tak religijni, pobożni, że nie potrzebujemy nic słyszeć na temat pieniędzy, albo jeżeli się mówi na ten temat, to pewnie są jakieś ukryte w tym motywy. I tracimy z tego powodu, ponieważ tak naprawdę nie rozumiemy tego, co Bóg od nas wymaga w sprawach majątkowych, które nam daje. Majątek, czy pieniążki, czy bogactwa, czy ubranie, cokolwiek jest materialnego w naszych rękach, Bóg od nas oczekuje, że będziemy właściwie to traktowali. Dlatego chcielibyśmy spojrzeć na kilka właśnie tutaj wskazówek z Bożego Słowa i myślę, że wiele skorzystamy, jeżeli będziemy otwarci na to, co Słowo Boże dzisiaj ma do nas do powiedzenia. Ostatnim razem mówiliśmy na temat planowania przyszłości i opieraliśmy to na czwartym rozdziale, na 13-17 wersetu i pamiętacie, że Jakub nie potępiał tego, że ludzie chcieli pracować i handlować, 13 werset. Tak naprawdę to dobry handel jest taki, który przynosi zyski. Zgodzicie się z tym? Kiedyś miałem taką sytuację, że pewna osoba przychodzi do mnie i mówi: pastorze, u nas w kościele jest nieuczciwy człowiek. Ja mówię: jak to? Ponieważ ja się dowiedziałam, że ten człowiek zajmuje się handlem i kupuje taniej, a sprzedaje drożej. Ja mówię: kochana siostro, ale tak wygląda, że on ma wybór pomiędzy nieuczciwością a głupotą. Kupować drożej, a sprzedawać taniej. To jest taka polska wskazówka, jak stracić na wadze, prawda? To kupić wagę za $100 i sprzedać za 50, prawda? To najłatwiej w ten sposób stracić na wadze. A Paweł tutaj, apostoł Jakub dokładnie mówi, że to jest właściwa rzecz. Jeżeli pracujemy, nikt z nas nie modli się o to: panie, dzisiaj chcę się zatrudnić do nowej pracy, spraw, żeby mój pracodawca dał mi najniższą stawkę, jaka jest tylko możliwa, ponieważ ja chcę się nauczyć pokory, uczciwości i zaufania. Nikt się tak nie modli. Tak naprawdę to dziękujemy Bogu, że dostaliśmy więcej na tym interwiu, aniżeli oczekiwaliśmy. A w kościele czasem próbujemy być tak bardzo niepraktyczni i obłudni. Ale co Jakub potępił? To, że ludzie zaczynają ufać w sobie i mówi: tak naprawdę, kiedy zapominacie o tym, że jesteście parą, która dzisiaj się pojawia i za chwilę znika, obserwujcie kipiącą wodę, to dużo jest pary nad wodą, także może nas poparzyć, troszkę wyżej już jest jej mniej, a potem już w ogóle jej nie widać. Para znika. Trawa, która się pojawia, jak nie podlana zostanie przez deszcz, nawet do końca dnia nie wytrzyma, słońce potrafi ją spalić. I mówi: i wy tacy jesteście, kiedy będziecie ufać sami sobie. Możecie robić plany, ale jeżeli zapomnicie o tym, że Bóg jest tym, który planuje naszą przyszłość, wtedy nic z naszej pracy, nic z naszego handlu. I kiedy planujecie swoją przyszłość co do pracy, handlu, edukacji, rodziny, mówcie: jeżeli Bóg pozwoli, to coś z tego będzie. I kiedy coś z tego jest, wtedy nie mówicie: o, ja to dokonałem, ale Bogu niech będzie chwała. I wtedy to jest właściwe życie dla chrześcijanina. I wreszcie, w jakim celu chcemy prosperować w życiu? 17 werset mówi: kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Dobroczynność. Chcę mieć taką pracę, żeby inni z tego skorzystali. Chcę zarabiać tyle pieniędzy, żeby innym dawać. Chcę mieć tyle ubrania, żeby podzielić się z tym, który może nie ma. Dobroczynność. Chcę zdobyć taką edukację, żeby innym pomagać. A więc jeżeli myślimy o tym, ażeby innym pomagać, Bóg wtedy nas prosperuje i błogosławi. I tak samo tutaj. Jakub mówi o niewłaściwym stosunku do majątku, do bogactwa. I chcielibyśmy spojrzeć na takie cztery wymienione przez Jakuba elementy, które wskazują na to, że ktoś ma niewłaściwe podejście do spraw materialnych, do spraw majątkowych. Po pierwsze, gromadzenie majątku na zasadzie tego chomikowania. Chomikowanie. Końcówka trzeciego wersetu. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Nagromadziliście coś, co wam nie pomoże. Ku końcowi może to być przyjście Pana, ku końcowi może to oznaczać, czyjś wiek już zbliża się do końca i ludzie ciągle posiadają wiele. Dzisiaj rozmawiałem z pewną osobą z Polski, która mi mówiła o kimś bliskim sobie z rodziny. Ktoś, kto kolekcjonuje bardzo drogie, antyczne rzeczy. Ja mówię, przecież ten człowiek ma już prawie 80 lat. Dlaczego nie sprzeda tego? A co ty, nie znasz charakteru człowieka? On myśli, że on jeszcze 120 lat będzie żył. On nawet nie chce słyszeć. Ja mówię, zobacz, gdyby on to wszystko sprzedał, to mógłby pomóc swoim dzieciom, swoim wnukom, a jeszcze dać na Boże sprawę, a tak stoją te zardzewiałe graty i nic z tego nie ma. Prawdopodobnie jak odejdzie z tego świata, nie wiadomo, czy jego dzieci dobrze się tym rozporządzą, czy też nie. Chomikowanie, niepuszczenie. W ogóle ten człowiek jest znany z tego, że już nie jeden rower, nie jeden samochód na jego ogrodzie zardzewiał. Nigdy nie sprzeda, niczego nie wypuści. Ktoś mówi, że to jest choroba. Być może. Ale na pewno jest to problem niezaufania Bogu. Bez względu, ile posiadam czegoś, nie wniesie to spokoju do mojej duszy. A jeżeli wnosi to spokój do mojej duszy, co do przyszłości, to znaczy, że ufam temu, co jest niepewne. Pan Jezus mówił, napominaj tych, którzy mają posiadłości, żeby nie ufali niepewnemu bogactwu. Temu, co zardzewieje, co złodziej może ukraść, co woda zaleje, co ogień spali, co rdza może zniszczyć. Nie wolno nam temu ufać. I teraz są chrześcijanie, którzy mówią, skoro to bogactwo jest niepewne, jak mogę spokojnie spać? No problem polega na tym, że ciągle próbujemy ufać temu, co posiadamy, bez względu na to, jak mało albo jak wiele tego posiadamy. A więc gromadzenie na zasadzie chomikowania po to, aby mi w przyszłości nie brakło, jest niewłaściwe. Po drugie, niewłaściwe zdobywanie i rozporządzanie majątkiem. Czwarty. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom. Są pracodawcy, którzy nie płacą robotnikom, ponieważ boją się, że im nie wystarczy. Są zbyt skąpi. Pismo Święte coś takiego nazywa kradzieżą. W trzeciej księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, w 13 wersecie jest przykazanie, że kara spadnie na człowieka, który zatrzymuje zapłatę do rana. W tamtych czasach był taki zwyczaj, że pod koniec dnia pracownikom się płaciło. Nie raz na miesiąc, nie raz na tydzień, ale pod koniec dnia. I jeżeli pracodawca nie wypłacał należności za cały dzień pracy, Bóg się na to gniewał. Nie wolno było zatrzymywać zapłaty, ponieważ być może rodzina czekała, że ktoś taki wracał i kupił jedzenie. Być może z tego powodu taki ojciec, mąż nie mógł nakarmić swojej rodziny. A dla pracodawcy było to bez różnicy. Jedynie może nie był pewny, czy jemu wystarczy, albo a co, jeżeli może będzie susza albo powódź i z tego powodu ci ludzie nie płacili. I to się nazywa kradzieżą. Również na tej podstawie Żydzi to rozumieli, kiedy Malachiasz prorokował i mówi, wy okradacie Boga. I oni mówią, jak okradamy Boga? I prorok Malachiasz mówi, no okradacie Boga w dziesięcinach i ofiarach. A na jakiej to zasadzie? No jak można Bogu ukraść? Przecież Bóg wszystko widzi. I Malachiasz tłumaczy, kiedy zatrzymujecie to, co należy do kogoś innego. Kiedy posiadasz coś, a wiesz, że należy to do kogoś innego i nie oddajesz, i zatrzymujesz, i ociągasz się z tym, Pismo Święte nazywa to kradzieżą, złodziejstwem. Bo to nie należy już do mnie. Jeżeli ja się umówiłem z kimś, że komuś za jakąś usługę zapłacę tyle i tyle, i mija tydzień i dwa, i ja ciągle nie płacę, przez te dwa tygodnie jestem złodziejem względem tego człowieka, ponieważ posiadam bez jego zgody to, co należy do niego. A więc bądźmy uczciwi. Zdobywajmy i rozporządzajmy majątkiem we właściwy sposób. Dalej. Niewłaściwe wydawanie majątku. Piąty werset. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach. Utuczyliście serca wasze na dzień uboju. A Pan Jezus, kiedy mówił o przypowieści bogacza i Łazarza, zauważcie, że kiedy bogacz obudził się w piekle i prowadzi rozmowę z ojcem Abrahamem, który jest po drugiej stronie, Abraham mówi do niego, zważ, że ty za życia korzystałeś z tych wszystkich rozkoszy, I to jest też dla wielu ludzi. Ludzie myślą, że Bóg potępia korzystanie z rzeczy. Przebierałeś się w drogie szaty, wystawne uczty miałeś, imprezy. Wszystko spożytkowałeś na siebie i nie zwracałeś uwagi, że Łazarz na twoich schodach u wejścia do twojego pałacu leżał w ranach i wrzodach i psy lizały jego rany. Problem polegał na tym, że ten bogacz nie chciał pomóc Łazarzowi, dlatego że obliczył sobie, że dzisiaj wieczorem goście przychodzą i trzeba tyle i tyle wydać na niekonieczną imprezę. I ten człowiek miał niewłaściwe podejście, myślał tylko o spożytkowywaniu rzeczy na własne zachcianki. A więc po pierwsze, Bóg potępia, kiedy tracimy pieniądze. Nie wolno nam tracić pieniędzy. Pomyśl, co to znaczy tracić pieniądze. Pomyśl, w jaki sposób rodzice cię rozliczali, kiedy dawali ci kieszonkowe i później mówili, straciłeś. Czyli wydałeś na rzeczy niepotrzebne. Na rzeczy, które później i tak w koncie leżały. Nie wydawaj na próżności, które nie satysfakcjonują. Co to są próżności, na które wydajemy? Ci, którzy reklamują produkty, są w stanie przekonać nas, że jeżeli nie kupimy tego produktu, nasze życie będzie z czegoś obrabowane. Ile razy wchodzimy do sklepu i wychodzimy z większą ilością zakupionych rzeczy, aniżeli zaplanowaliśmy? Komu się to przydarzyło? To są stracone pieniądze. Ponieważ póki nie byłeś w sklepie, nawet nie zdawałeś sobie sprawy, że potrzebujesz coś takiego. I teraz zobacz, że wydałeś te pieniądze na to, co i tak będzie później leżało. I z tego powodu jest tylko jeden efekt. Tych ileś dolarów nie posiadasz już i gdyby Bóg ci powiedział, słuchaj, spożytkuj te pieniądze, które ci dałem pod koniec tygodnia w postaci zarobionych pieniędzy, spożytkuj tę część na to i na to. Ale Panie, ja już to wydałem na to i na to. A więc wydawanie na próżności, które i tak przy końcu nie satysfakcjonują, nie czynią nas szczęśliwymi ani bogatszymi. Dalej, tylko dlatego, że cię stać, nie znaczy, że powinieneś. Tylko dlatego, że posiadasz, nie znaczy, że powinieneś na coś wydać. Powinieneś ocenić to. Dalej, jest otyłość konsumpcyjna, czyli idziemy kupować, bo jest przecena. Kupujemy, bo ktoś nam powiedział, że ten deal jest tylko dzisiaj. Szafy mamy pełne ciuchów, a dalej idziemy i mówimy, bo może coś znajdę. Nasze domy posiadamy już pojemniki na pojemniki. Ja znam osobę, która ma, że tak powiem, bzika na tle pojemnika. Cały czas kupuje plastikowe pojemniki. Bo się przyda i okazuje się, że w tym momencie już kupuje większe pojemniki, żeby chować tam te mniejsze plastikowe pojemniki. I wydaje pieniądze. Ale to jest tylko 7, to jest tylko 6. Ale jeżeli pojemników jest 100, to już jest dużo. Rzeczy, których nie używamy, nakupiliśmy, bo mieliśmy pieniądze. I wreszcie czwarte niewłaściwe podejście do majątku to jest niewłaściwe posługiwanie się majątkiem. Kiedy ludzie posiadają wielkie zasoby majątkowe czy pieniężne, szukają wpływowości, ale wpływowości korupcyjnej. Cały czas na ten temat słyszymy tutaj, czy w mieście, czy w polityce i smutną rzeczą w kościołach, w misjach, kiedy nagle wielkie ilości pieniężne przepływają. Pojawia się często korupcja, manipulacja, łapówkarstwo, albo pozbawianie drugich możliwości. Bóg czymś takim się brzydzi i przestaje kogoś takiego błogosławić. Każdy z nas, nawet jeżeli posiadamy mniej, jest w niebezpieczeństwie niewłaściwego posługiwania się pieniążkami. Wszelakie łapówkarstwo jest obrzydliwością w Bożych oczach. Więc spójrzmy na inne fragmenty Pisma Świętego, które pokazują nam właściwe traktowanie majątku tak, abyśmy byli przez Boga błogosławieni. Po pierwsze, Bóg pochwala właściwe gromadzenie rzeczy materialnych nie po to, żeby chomikować, nie po to, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, ale żeby służyć, aby służyć. Otwórzcie Przypowieści Salomona, 21 rozdział i 20 werset. Kosztowny skarb jest w mieszkaniu mędrca, lecz głupiec trwoni go. A więc mądry człowiek nie będzie rozpuszczał skarbów ani pieniędzy, one będą w jego mieszkaniu. W jakim celu? Przypowieści 30 rozdział i 24 werset. Mrówki, ludek słaby albo stworzenie słabe, a jednak w lecie zbierają swój pokarm. W innym miejscu jest: idź do mrówki leniwcze, abyś się nauczył. Chciałbym tylko szybko przypomnieć ten wzorzec, który jest praktyczny i dobry. Kiedy zarabiamy, otrzymujemy te 100%, wtedy oszczędzamy, gromadzimy, aby służyć. W jaki sposób? 10% oddajemy Bogu, 10% sobie, czyli oszczędzamy, a żyjemy na 80%. Zostawiamy ten margines. Nie możemy, kiedy planujemy budżet, nie możemy brać pod uwagę naszych 100%. Dobrą rzeczą jest brać pod uwagę 80% tego, co zarabiamy, aby rozplanowywać nasz styl życia i nasze potrzeby. Jest taka zasada, że jeżeli chcesz zdążyć gdzieś na godzinę 10, na przykład do Polskiego Centrum Chrześcijańskiego w niedzielę, to nie możesz planować, że przyjadę na 10, bo prawdopodobnie się spóźnisz. Musisz planować, że przyjedziesz za 15:10, wtedy prawdopodobnie dojedziesz na za 5:10 i będziesz mógł usiąść i na czas być na nabożeństwie. Tak samo nie możesz, jeżeli $100 zarobiłeś, nie możesz zaplanować, jak wydać te $100, bo prawdopodobnie wydasz 110, 120 i tak się ludzie zadłużają. Ale weź pod uwagę, że kiedy 100 zarobiłeś, masz tylko 80. Wtedy jest to Boża mądrość, aby być wolnym od długów i być człowiekiem wolnym finansowo, jak również i dawcą do Bożej dyspozycji. Kiedy oszczędzamy i gromadzimy po to, aby służyć, a nie po to, by czuć się bezpiecznie, chroni nas to przed marnotrawieniem tego, co Bóg nam daje. Jesteśmy świadomi tego, że jest to coś od Boga. Dalej, daje nam to możliwości, aby być dawcą w celu pomagania drugim, którzy są w potrzebie. Jeżeli Pismo Święte umieszcza na nas obowiązek pomagania drugim, jak myślicie, czy zwalnia nas to przed Bogiem powiedzenie: Boże, nie mogę pomóc, bo nie mam? I jeżeli nie masz z tego powodu, że nie podchodzisz do spraw materialnych według Bożego planu, to czy Bóg cię pogłaszcze po głowie i powie: rozumiem, jesteś zwolniony, bo nie masz? Nie myślimy w takich kategoriach. A niech Bóg kogoś innego użyje. Ale Bóg specyficznie do ciebie się zwrócił, mówi: idź ty mu pomóż. A Bóg ma takie poczucie humoru. Kiedy był głód i susza w kraju i Bóg chciał uratować proroka Eliasza, czy Elizeusza, te imiona w tych historiach mogą mi się pomylić, ale wiecie, o co chodzi. Czy myślicie, że wtedy nie było bogatych ludzi w kraju? Do kogo Bóg posyła proroka? Do kogo? Do wdowy. Bogatej? Nie, biednej wdowy. I mówi: idź do Sarepty, bo tam przykazałem pewnej wdowie. Zauważcie, co to znaczy, że Bóg zwrócił się nie tylko do proroka: idź do tej wdowy, i ona jest surprise, nie wiem, o co chodzi. Już Bóg pracował nad jej sercem i mówi: tej biednej wdowie przykazałem, ażeby się tobą. Boże, wdowa mogła powiedzieć: czy ty nie masz litości? Jest tyle bogatych ludzi, dlaczego mi każesz się opiekować tym człowiekiem? Czemu mi? A więc tu mamy Boży charakter. I ostatecznie wiecie dobrze, że wyszła na tym lepiej, aniżeli ci, którzy wygrali w loterię, bo ci tracą wszystko, a wdowa była błogosławiona. Dlaczego? Bo była posłuszna. Ile ludzi na miejscu tej wdowy powiedziało: przykro mi Boże, nie mogę przyjąć tego człowieka, bo sam nie mam, sama nie mam. Dalej, Pismo Święte również uczy, nie mam czasu, że kiedy posiadamy większe ilości zasobów, właściwe inwestycje pomnażają, że posiadamy więcej majątku bez dodatkowego wysiłku po to, że możemy później jeszcze bardziej tym służyć. Przypowieści Jezusa o talentach i minach mówią o tym, że powinno się obracać tym, co nam Bóg daje. Ja wiem, że my to uduchowiamy i w zeszłą środę słyszeliście na ten temat kazanie i to jest dobre. Ale również ta sama zasada odnosi się do tego, o czym Pan Jezus wprost tam mówił, o talentach. Talenty to nie chodziło o zdolności, talenty to były jednostki monetarne. Talenty, ktoś otrzymał 5 talentów, i oczekiwano od Niego, że będzie nimi obracał po to, żeby zarobił następnych 5 talentów. I to jest Słowo Boże, kochani, to jest to, co Bóg od nas oczekuje. Dalej, drugie właściwe podejście do tego, co posiadamy, to jest zdobywanie i rozporządzanie tym, co posiadamy. Po pierwsze, szybkie i nieuczciwe zdobywanie tego, co posiadamy, Pismo Święte mówi, że bardzo szybko się rozleci. A więc odpadają takie rzeczy, jak niektórzy mówią: o, będę się modlił, wygram w totolotka. To nie jest Boży sposób. Będę grał w karty, zajmę się hazardem. Jest to coś, co związuje i ludzie popadają w wielkie nieszczęścia z tego powodu i tracą wszystko. Ci, którzy może mają czy mieli z tym do czynienia, mogą poświadczyć, mogą wydać świadectwo, jak strasznie niebezpiecznym jest chciwość zarobienia jak najszybciej. Przypowieści Salomona, 13 rozdział. Dzisiaj jesteśmy u Salomona również, u człowieka, którego Bóg używał po to, aby mądrości życiowej nas uczyć. A 4 werset, leniwy wiele pożąda, jednak nic nie ma, lecz dusza pilnych jest obficie nasycona. 11. Łatwo zdobyty majątek maleje, lecz kto stopniowo gromadzi, dziękuję, pomnaża go. Łatwo zdobyty majątek. Inne tłumaczenia mówią: szybko zdobyty. Takie to nowo bogactwo. Szybko zdobyty majątek szybko się rozleci, maleje. Ludzie nie potrafią tego docenić, nie potrafią tym rozporządzać. Są skąpi i spożytkowują to tylko na siebie. 14 rozdział, 23 werset. Każda mozolna praca przynosi zysk, lecz puste słowa powodują tylko straty. Zauważcie, Boży sposób, jest to uczciwa, mozolna praca, dokładna, uczciwa. Ktoś kiedyś zadał pytanie jako chrześcijanin: jak i ile mogę zdobywać? Chcę powiedzieć: tyle, ile możesz, bez ograniczenia, po to, abyś mógł to używać później dla chwały Bożej. Są tylko takie ograniczenia. Kiedy zdobywasz bogactwa, kiedy dorabiasz się, uważaj, abyś nie zapłacił za to swoim zdrowiem. 23 rozdział, 4 werset. Nie truć się, aby zdobyć bogactwo. Zaniechaj takiej mądrości. Nie truć się w sensie zatracania zdrowia, przepracowywania się, pójścia ponad własne możliwości tylko po to, żeby się dorobić. Pismo Święte mówi, to nie jest mądrość od Boga. A więc nie trać zdrowia, aby dorobić się. Dalej, nie trać rodziny, aby dorobić się. Pozwólcie przez chwilę tutaj, chcę wam powiedzieć. Po pierwsze, rodzinę można stracić, kiedy nie masz czasu dla tej rodziny. Chcę być wyrozumiały i delikatny w tej sprawie, ale chcę coś powiedzieć również. Mamy do czynienia z rodzinami w separacji, które są rozdzielone, bo część rodziny jest tutaj, a druga część rodziny jest tam, za wodą. I tłumaczy się tym, że są trudności ekonomiczne. I jeżeli ktoś przetrwał, to dziękuj Bogu, ale ile rodzin i małżeństw z tego powodu się rozsypuje, ponieważ tłumaczymy sobie, no przecież jestem tutaj, ja nie rozumiem małżeństw, które 15 lat, 10 lat są osobno, bo tak trzeba, bo jedno pracuje, a drugie żyje, albo kochani, to nie jest Boży sposób. Jeżeli ludzie w krajach trzeciego świata potrafią Bogu dziękować za to, że mają chleb codzienny, coś jest nie tak, że my jako małżeństwo, jako rodzina, jako rodzice od dzieci jesteśmy całkowicie latami osobno tylko po to, że parę set dolarów na miesiąc, i to nie zawsze się uda, wysyłamy dla swojej rodziny. Ja wiem, że ostatnio możecie mnie posądzić, że to jest mój konik kaznodziejski, ale Bóg mnie tak uczulił na to, że mi pokazał, przecież ludzie tacy siedzą w ławkach Polskiego Centrum, a ty nic na ten temat nie mówisz. I ludzie myślą, że to jest w porządku. Szukają Bożej woli, a żona z dziećmi jest tam, albo odwrotnie, mąż z dziećmi jest tam, albo całkowicie matka z jednym dzieckiem jest tu, a mąż z drugim dzieckiem jest tam i szukają Bożej woli w sprawach misji, udzielania się w kościele, a małżeństwo i rodzina cierpi. Bóg się nie bawi w takie skróty. Nie trać rodziny po to, żeby się dorobić. Chociaż jedno amen by się przydało. Nie rań drugich, żeby się dorobić. Nie idź drogą zranienia, nieuczciwości, zamykania czyjegoś biznesu, czyjejś konkurencji po to, żeby się dorobić. Nie nagaduj na drugiego malarza czy kontraktora, że on złe roboty robi po to, żebyś tylko ty dostał pracę. Nie rań drugich ludzi po to, żeby się dorobić. To jest granica. I wreszcie nie trać duchowo. Inaczej niech twoja relacja z Bogiem nie cierpi z tego powodu, że chcesz się dorobić. Otwórzcie pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział. Jak już będziecie mieli dość, powiedz, skończ pastorze i od razu skończę. A jak nie, to będziemy jeszcze tu długo siedzieć. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza, 6 rozdział. I 6 werset. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Okay? To jest to, co mówiłem przed chwilą. Są ludzie, którzy chcą być tak pobożni. Łamią prawo. Niszczą swoje rodziny. Bo chcą... Mówią, że tylko chcą przetrwać. A często jest to próba dorobienia się, ale jakże często nawet się nie dorabiają. Jeszcze żeby potrafili się z tego powodu dorobić. 7 werset. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Zauważcie, to jest Boże Słowo, to jest Boża granica. Jak masz wyżywienie, odzież i zatem, jak w oryginale byśmy patrzyli, miejsce do życia, do mieszkania. To jest Boża granica. I kiedy mówisz, Boże, ale przydałby się samochód i nowe meble, w związku z tym zostawiam rodzinę, wyjeżdżam, żeby pracować... I ciągle mówisz, Boże, błogosław moją rodzinę i spraw, aby rodzina funkcjonowała dobrze, wszystko było pięknie, dobrze. Bóg mówi, przepraszam, ale nie pozwoliłeś mi, ażeby dokonać cudu rozmnożenia w twoim życiu, tylko wziąłeś sprawy w swoje własne ręce i chcę, żebym ja dalej ci błogosławił. Bo co się dzieje? 9. Bo ci, którzy chcą być bogaci, często to jest właśnie to. I mówię, a nie, no to my nie chcemy być bogaci tak jak Bill Gates, czy Rockefeller, czy Donald Trump. No nie, no to nie. Ale lepszy samochód by się przydał. W lepszej dzielnicy by się przydało mieszkać. Już jestem zmęczony kupowaniem ciuchów w tym Marcie, jakimś tam, takim czy takim. Ale już chciałbym gdzieś indziej. Ci, którzy chcą być bogaci, posłuchajcie, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. To jest dokładnie to. Tracisz zdrowie, tracisz rodzinę, ranisz drugich i tracisz duchowo na swojej relacji z Bogiem. Bo chcesz być bogaty. Dlaczego? 10 werset. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. 17 werset. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego skąpo obficie udziela, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić życia wiecznego. Ile ludzi wierzy w to, ale mówią: nie mam czasu, nie mam możliwości, bo jestem zajęty czym? Bogaceniem się, zdobywaniem, podnoszeniem sobie bytu materialnego i zapominają, że Słowo Boże mówi, że umiłowanego swego Bóg nawet we śnie błogosławi. Ktoś śpi i bogaci się szybciej od ciebie, który bez Bożego błogosławieństwa w pocie czoła pracujesz. Słyszałeś o czymś takim? To jest Boża droga. I po trzecie, właściwe wydawanie majątku. I żeby nazwać to Boże wydawanie majątku, to należałoby użyć rozdawanie. Bóg oczekuje od nas, że będziemy rozdawać. Przypowieści Salomona, 11 rozdział. I 24 werset. Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje. Inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. Kto chowa zboże, tego ludzie przeklinają, lecz błogosławieństwo spoczywa na głowie tego, kto je sprzedaje. I 28 werset. Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie, lecz sprawiedliwi rozwijają się jak liść zielony. A więc jeżeli nagromadziłeś po to, żeby spokojnie spać, to nie będziesz w stanie rozdawać. Ale jeżeli nagromadziłeś to i wiesz, że to Bóg ci to dał, to nie martwisz się o to, że jeżeli będziesz zaspokajał potrzeby drugich, będziesz błogosławiony i będziesz pomnażał. A więc właściwe wydawanie, rozdawanie, rozporządzanie majątkiem jest dawanie Bogu, dawanie potrzebującym i wydawanie na własne potrzeby. Nie bawimy się w zaspokajanie własnych próżności. I czwarty ostatni sposób właściwego stosunku do majątku to jest posługiwanie się majątkiem. Pamiętacie, mówiliśmy niewłaściwy, manipulacja, korupcja, łapówkarstwo. Właściwe posługiwanie się majątkiem. Po pierwsze, nie oszukuj, tylko na przykład sprzedawaj uczciwy produkt. Co to oznacza? Jeżeli Bóg cię pobłogosławił, załóżmy, jesteś, nie wiem, czy dzisiaj tutaj są tacy, ale jeżeli jesteś dealerem samochodowym, posiadasz salon samochodowy, nie sprzedawaj samochodów zepsutych i nie mów, że są to dobre, najlepsze samochody, jakie tylko mogą być. Proszę? Jeżeli jesteś malarzem, pewnie mamy malarzy, nie bierz pieniędzy na najlepszą farbę i nie kupuj gorszej, mówiąc właścicielowi czy klientowi, że ciągle używasz tej najlepszej farby. I stówka z tego powodu jest w kieszeni. Jest to przeklęta stówka, która prawdopodobnie spowoduje, że będziesz do tyłu. Pismo Święte mówi: miarę potrzęsioną, ubitą. To jest uczciwa miara. Kiedy sprzedawano różnego rodzaju produkty rolne, to w takich koszach i można było tak układać, że wiecie, o co chodzi, że tam połowę luk pustych było. Ale kiedy tym się potrzęsie, to do połowy spadnie, jeszcze drugie tyle trzeba nałożyć. Kiedy posługujesz się płać uczciwie i dobrze. Jeżeli jesteś właścicielem małego biznesu i zatrudniasz pracowników, bądź znany z tego, że płacisz uczciwie, dobrze i na czas. Kiedy wykonujesz pracę drugim, nie zdzieraj. Niech to nie będzie, to jest moja jedyna okazja zarobienia. Prawdopodobnie później pracy nie dostaniesz. Ktoś ci będzie złorzeczył, ktoś będzie niezadowolony. Nie zdzieraj. I może jeżeli troszeczkę dodatkowej pracy jeszcze wykonasz, nie licz każdego centa. Powiedz właścicielowi: słuchaj, policzyłem ci za 100, ale tu była niespodzianka, wykonałem ci pracę za 120, te 20 masz w prezencie ode mnie. Bóg taką postawę błogosławi. I wreszcie, kiedy posiadasz pieniądze, otwieraj możliwości drugim i sobie. Co to znaczy? Na przykład studentów mamy między sobą, którzy studiują dzięki temu, że są ludzie z pieniędzmi, którzy dają na stypendia, albo opłacają, albo sponsorują ich edukację. Ludzie czasem w testamentach zapisują na takie cele. Jeżeli stać cię, posyłaj dzieci i innych ludzi do najlepszych szkół. Nie kupuj bubli, kupuj dobre, drogie rzeczy, które wytrzymają długo, ponieważ wziąć po tylko... Wiedz, że nie jesteś człowiekiem, który kupi dobrą rzecz, ale lubi co chwilę zmienić. To może wtedy lepiej, żebyś takie rzeczy... Kupuj takie buty, które za 3 tygodnie mają dziury, bo lubisz często zmieniać, to tak. Ale jest lepiej kupić dobre, droższe buty, których możesz chodzić 3 lata. Ale jeżeli jesteś próżny i mimo tego, że takie kupisz, to za chwilę lecisz drugie kupować, bo jest zniżka, to wtedy jest problem próżności. A więc Bóg nie oczekuje, że dziadostwo mamy kupować. I skąd to wiemy, że Bóg wierzy w rzeczy trwałe? Kiedy wyszli Izraelici z Egiptu i chodzili po pustyni 40 lat, co się nie zużyło? Buty się nie zużyły. Ja wiem, że niektórzy patrzą na mnie: co ty, pastorze, wymyślasz? To jest Bóg... Bóg w ten sposób im pobłogosławił, że buty im się nie zużywały. Ja wierzę, że Bóg, kiedy rozdajemy, kiedy drugich błogosławimy, kiedy jesteśmy posłuszni, Bóg sprawia, że nasze rzeczy są trwalsze, że się nie psują. A jeżeli nawet się zepsują, to Bóg w jakiś sposób tak błogosławi, że albo naprawimy, komuś damy i nowe w to miejsce będzie, albo tą właściwą naprawą czy właściwym mechanikiem nas pobłogosławi. Ale Bóg ma wszystko uplanowane. Naszym zadaniem jest chodzić według Jego woli i według Jego słowa, nawet i w dziedzinie dóbr materialnych. Amen. Takie życie jest inwestycją w wieczność. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Takie życie to inwestycja w wieczność. Mateusza, 6 rozdział. Już widać światło w tunelu. Kończymy. Mateusza, 6 rozdział, 20 werset. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Wcześniej Jezus mówi: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, ale o tym już mówiliśmy, gdzie mole, rdza niszczą. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodziej nie podkopuje i nie kradnie. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Co to znaczy gromadźcie? Jak gromadzimy? No gromadzimy w ten sposób, kiedy za każdym razem pokazujemy Bogu, że ufamy Jemu bardziej, aniżeli temu, co posiadamy. Za każdym razem, kiedy jesteśmy posłuszni Bogu w tym, co się nazywa niewierną mamoną, czyli tym bezwartościowym pieniądzem, i w tym przypadku naprawdę to jest prawda, w przypadku dolara, który całkowicie traci wartość, możemy go inwestować w wiecznym banku przed Bogiem. Za każdym razem, kiedy wspierasz Kościół, za każdym razem, kiedy dajesz biednemu, za każdym razem, kiedy swoimi pieniędzmi posługujesz się tak, ażeby komuś pomóc, a Bogu chwałę przynieść, gromadzisz sobie skarby w niebie. Kiedyś pewien skąpy człowiek z zasobami miał sen. Nie sprawdzałem tego, ale myślę, że jest to prawda. Jest to dostępne. Ktoś miał sen i Bóg pewnie posłał ten sen, żeby człowieka nauczyć czegoś, że został zabrany do nieba i ktoś go tam oprowadza, czy anioł, czy ktoś już, kto tam wcześniej poszedł, i pokazuje mu przeróżne mieszkania. I wiecie, Pan Jezus powiedział, że odchodzę do Ojca mego, tam jest wiele mieszkań i kiedy przygotuję wam mieszkanie i tak dalej, jedni mają takie wielkie domy, jakieś pałace i tak dalej, i on pewnie myśli, no, który z tych będzie mój na wieki? Ale idą dalej i dzielnica się zmienia. Zaczynają się prawie że slumsy i takie szopy i budy. I wreszcie taka upadająca buda jest. I ten ktoś mówi, to jest twoje mieszkanie. I człowiek oburzony mówi, jak to? Ja przecież na ziemi miałem lepiej. Dlaczego coś takiego tutaj dla mnie było? Mówi, ty nie rozumiesz. Kiedy żyjemy na ziemi, wysyłamy materiał budowlany do nieba. I to jest wszystko, co ty wysłałeś, z czego mogliśmy ci coś zbudować. Gdybyś dzisiaj był zabrany do nieba, gdzie byś mieszkał? W czym byś mieszkał? Trzy, cztery minuty? Nikt nie mówi tak. W pierwszym liście do Koryntian, 16 rozdział, 2 werset mówi, to nie otwieramy, znacie to, pierwszy dzień tygodnia, tak jak każdy sobie postanowił, nie zmusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Ale chcę, żebyście zobaczyli coś bardzo interesującego w piątej księdze Mojżeszowej. Piąta księga Mojżeszowa, 14 rozdział. No bo jak już przygotowałem ten materiał, jak się nie podzielić z wami? Zauważcie, co się dzieje. Malachiasz mówi, że przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, do Domu Bożego, ażeby był zapas w Domu Bożym, ażeby był dostatek. Okay? Znacie ten werset. Zauważcie, co tutaj Bóg mówi przez Mojżesza. 14 rozdział, 22 werset. Będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu twojego nasienia, które rokrocznie wydaje pole. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy ludzie dają w miejscu, gdzie oddaje się Bogu cześć. Na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swojego imienia, będziesz jadł przed Panem, Bogiem twoim, dziesięcinę z twojego zboża, wina, oliwy oraz z pierwotnych twojego bydła, trzody, abyś się uczył bojaźni Pana Boga twego po wszystkie dni. I znowu, gdybyśmy się głębiej przyjrzeli oryginałowi, to abyś się uczył ufać i bać Pana. Jeśli jednak droga będzie dla ciebie za daleka, żeby bydło przypędzić i nie będziesz mógł jej tam zanieść, gdyż miejsce, które obierze Pan Bóg twój, aby tam złożyć swoje imię, będzie zbyt oddalone od ciebie, kiedy Pan Bóg twój cię pobłogosławi, to jesteś zwolniony. Nie. To możesz ją spieniężyć, zawiniesz pieniądze w swojej ręce i pójdziesz na miejsce, które sobie wybierze Pan Bóg twój. Wydasz te pieniądze, zauważcie, wydasz te pieniądze na to wszystko, czego zapragnie twoja dusza. Z bydła, owiec, wina, napoju upajającego i wszystkiego, czego zapragnie twoja dusza i będziesz tam jadł przed Panem, będziesz się weselił, ty i twój dom. Zauważcie, co powoduje, kiedy jesteśmy ofiarni w Kościele. Wtedy jest dostatek i ludzie przynosili dziesięcinę i była to specjalna dziesięcina, która kiedy była przyniesiona, wtedy właśnie ludzie korzystali z tego, mieli obiady, mieli posiłki, mieli wystawne uczty, bawili się, jeden z drugim czas spędzali. Nawet kiedy ktoś nie mógł przypędzić, bo za daleko mieszkał, to przynosił pieniążki, które zostawiał tam, zakupywał i również innych gościł. I wreszcie byli lewici, którzy służyli jako kapłanie i jako opiekunowie świątyni, którzy byli poświęceni Bogu na służbę, 27 werset, który oraz lewita, który jest w twoich bramach, nie opuścisz go, gdyż on nie ma działu i dziedzictwa z tobą. A więc im nie przydzielone były ziemie, oni nie uprawiali ziemi, nie hodowali, oni służyli Bogu. I obowiązkiem reszty narodu było troszczyć się o lewitów. Pod koniec 3 lat oddzielisz całą dziesięcinę z twoich plonów tego roku i złożysz ją w swych bramach, a więc to był specjalny rodzaj dziesięciny. Wtedy przyjdzie lewita, ponieważ nie ma on działu i dziedzictwa z tobą, oraz obcy przybysz, sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach i będą jedli i nasycą się, aby ci błogosławił Pan Bóg twój w każdym dziele twojej ręki, które będziesz wykonywał. Pozwólcie, że coś przez chwilę powiem. Ludzie przynosili, przyprowadzali bydło, przywozili zboże, wszystkie dobra, które im pole dało. Inni przynosili pieniążki i wtedy wszyscy się weselili przed Panem. Tam kilka dni spędzali, jeden z drugim i w Bożej obecności. Ale byli wreszcie biedni, przybysze, sieroty i lewici, którzy również mieli na równych prawach uczestniczyć w tym i korzystać z tego dowoli. Dlaczego? Dlatego, że ktoś inny pokrył to. I chciałbym przez chwilę mówić o właściwym podejściu do tego, co się tutaj dzieje u nas. Na przykład, po nabożeństwie mamy przyjęcia, mamy obiady, mamy posiłki. Od czasu do czasu słyszę, że są ludzie, którzy mówią: za drogo. Dolar, o nie. $3, $5, no to jest za drogo. I ludzie zapominają, bo myślą w tym momencie tylko o sobie, że za tą kanapkę, za tą zupę, za to mięso, które tak naprawdę jest ekologiczne, dobre, najwyższej jakości, ktoś się napracował, ktoś to przygotował. Przecież ja za prawie taką samą cenę mogę tam. Nie myślę, czy za taką cenę, ale uważam, to nie jest rozkaz, to jest w tym momencie do przemyślenia, że być może nawet i te posiłki powinny być 2 i 3 razy droższe. I nie oczekuję amen. Powiem wam dlaczego. Ponieważ kiedy dajesz za tą bułkę, za tą zupę czy za ten obiad, wiedz, że z tego powodu ktoś inny, kto nie ma, też się naje. Mnóstwo ludzi karmimy, od których nie bierzemy pieniędzy. Jak również zostaje z tego część, która idzie później dalej na potrzeby Kościoła. A więc zobacz, co robisz. Nie tylko karmisz swój własny żołądek, ale zobacz, na jakie cele twoje $5 idzie, a ty nie myślisz o tym i mówisz: to jest za drogo za tą bułkę. Za tą bułkę to jest za drogo, ale zobacz, co ta bułka kupuje. Kupuje nakarmienie człowieka, który nie ma, i ile jeszcze dobrej służby i właściwej służby z tego powodu się wykonuje, nie mówiąc, że ci, którzy przygotowują to, nie liczą sobie za czas, za swoją energię, za inne rzeczy. A więc są tacy, którzy swój czas, energię, serce w to wkładają, a ja mówię: te $3, te $5 jest za drogo. Zobaczcie, jakie ograniczenie. Jak Bóg się wtedy czuje? Chcę wam coś więcej powiedzieć. W Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale, od 1 do 13 wersetu już nie będziemy czytali, bo obiecałem, że skończę, jest historia opowiedziana przez Pana Jezusa o zarządcy, który został zwolniony, ponieważ Pan podejrzewał, że roztrwaniał jego majątek. I zanim on stracił pracę, udał się do jednego z pracowników i mówi: ile dłużny jesteś swojemu Panu? A on mówi: no tak koło 1000. A on mówi: co? Zapisz 600. Poszedł do drugiego, mówi: a ile ty jesteś winny? No tak około $800. To jest co? Zapisz 400. I on wiedział, że to wyda się potem, ale ten pan nie będzie w stanie nic mu już zrobić, bo on już tam nie będzie pracował. I kiedy tamci zaczęli mu spłacać długi, pan się zorientował, a dokumenty były, więc tamci zyskali na tym. Wiedział, kto to zrobił, i mówi: pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że był tak przebiegły. I wreszcie mówi: synowie tego świata są mądrzejsi w sprawach doczesnych, aniżeli synowie królestwa w sprawach wiecznych. Co chcę przez to powiedzieć, kochani? W sobotę z żoną byliśmy na takim bankiecie drużyny naszego syna. I był to bankiet, który miał na celu zebranie funduszy na działalność drużyny. I był to polski bankiet, typowy, swojski polski bankiet, więc sobie wyobraźcie, co było. I my byliśmy trochę nowicjusze, bo jesteśmy nowi w tej drużynie, inni już wiedzieli, o co chodzi. Więc wszystko było w pewnym takim swoim zakresie zorganizowane, ale usiedliśmy do stołu i a oczywiście stała butelka wódki i zostaliśmy zachęceni, mówi, pijcie. Tak. Ależ ludzie, którzy pierwszy raz mnie w życiu widzieli, uprzejmi już od razu, Mireczku, pij. I mówi, jak to się skończy, to wtedy ty jesteś następny, który kupisz, a potem oni następną kupią i tak w kółko to będzie chodziło, aż się w głowie zakręci. I tak siedzimy, rozmawiamy z tymi ludźmi. A nie wiem, ile tych butelek zostało wypitych. Nie dlatego, że mi się film urwał, tylko ja nie liczyłem, ile ci ludzie... To był żart. A tak spojrzeli niektórzy na mnie. Ale co chcę powiedzieć? Ta wódka w sklepie, specjalnie poszedłem zobaczyć, ile ona kosztuje. Kosztuje 17. Wiecie, po ile tam była sprzedawana? Po 40. Po $40 ta wódka była sprzedawana i nikt nie narzekał. Nikt nie narzekał, ponieważ zostało powiedziane ludziom, że dochody idą na cele sportowe dla dzieci, które zamiast na ulicy robić zło, będą grały w piłkę. Ludzie nie mieli problemu z tym. Nikt nie mówił, o jakbym wiedział, to bym w teczce 3 butelki ze przyniósł z domu. Nikt tak nie mówił. Ludzie byli szczodrzy. Dalej, była loteria fantowa. Każdy z nas musiał przynieść prezent na $35, który został przez rodziców każdego gracza umieszczony na stole, a bileciki były sprzedawane gościom. Nie tylko gościom, rodzicom też. I rodzice kupowali, żeby wziąć udział w loterii, żeby może wylosować to, co sami kupili i przynieśli. I co się stało? W pewnym momencie bileciki są sprzedawane i osoba, która sprzedaje, zachęca człowieka, mówi, no niech pan jeszcze kupi. Ale ja już kupiłem. Ale to dla dzieci przecież. To przecież dzieci się będą cieszyć. I wreszcie człowiek mówi, okej, kupię, ale z tego powodu jutro ksiądz w kościele nie dostanie. I wiecie, co się stało? Otworzyło mi to możliwość do rozmowy. Także, mimo tego, że wódka się przy stole lała, mieliśmy okazję porozmawiać. I zaczęło się od tego, że bilecik $2 kosztował. I ja mówię, ale wie pan co? To ten ksiądz, którego pan miał na myśli, to jest jakiś cudotwórca. Że on... A mówię, jak często pan do kościoła chodzi? No tak, raz na tydzień, raz na 2 tygodnie. Ja mówię, to za $2 ksiądz 2 tygodnie jest w stanie przeżyć. Bo te $2 ksiądz nie dostanie. I człowiek spojrzał na mnie podejrzliwie, ale od razu mówi, o, panie kochany, jak mu każdy $2 sypnie, to tam się nazbiera tego. I ja mówię, niech pan zobaczy, jak my Polacy, i ja się w to wciągnąłem, ja mówię, na wódkę nie szczędzimy $40, ale te $2, które pan zamierzał dać jutro księdzu, już ksiądz nie dostanie. I co chcę przez to powiedzieć, dlaczego o tym opowiadam? Bóg nas zbawia, oczyszcza, ale z jakiegoś powodu te stare myślenie nieboże ciągniemy za sobą. Słowo Boże mówi, nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego. Przestańcie myśleć jak ludzie tego świata, którzy nie żałują na wódkę, a żałują dać $2 księdzu. Przestańmy myśleć w tych kategoriach, że cokolwiek ma do czynienia z Bogiem, to nie włącza naszych pieniążków, naszego wysiłku i tego, co najlepsze. Dawid powiedział, że nie ofiaruje Bogu niczego, co mnie nie kosztuje. To jest właściwe podejście. A my skądś bierzemy te rzeczy, które nic nas nie kosztują, które są gotowe do wyrzucenia i ofiarowujemy to Bogu, ofiarowujemy to drugim. Spróbuj zacząć dawać Bogu to, co najlepsze. Spróbuj pomagać drugim tym, co jest jeszcze wartościowe i potrzebne dla ciebie. I wystaw Boga na próbę. Słowo Boże mówi, czy Bóg nie otworzy drzwi i okien błogosławieństwa do tego stopnia, że nie będziesz wiedział, co zrobić z tym, co zacznie napływać do twojego życia. To jest Boża obietnica. Życia na poziomie wiary i zaufania Bogu, a nie tego, co posiadamy. Chcielibyśmy się modlić. Panie, uczyń nas Twoimi sługami. Uczyń nas, Panie, dziećmi, które ufają swojemu Ojcu, że Ojciec ich nie zawiedzie. Panie, i rzeczywiście chcemy być odróżnieni od ludzi tego świata. Chcemy być inni. Chcemy, Panie, pokazać właśnie stylem życia. Jakże często myślimy, że przez to, że może nie zabijamy, nie kradniemy, ale jakże często, Panie, żyjemy w tym neutralnym stanie, ale nie obdarowywujemy, nie ratujemy życia, tylko się cieszymy tym, że nie zabijamy. Panie, pomóż nam, abyśmy Ci zaufali, abyśmy uwierzyli w Twoje słowo, abyśmy byli posłuszni Twojemu słowu i doświadczali Twojego błogosławieństwa w dziedzinach, które są dla nas odczuwalne, Panie. Jakże często umieszczamy Cię, Panie, w tych ramkach, które nie pozwalają Tobie działać w tym, co najbardziej nas boli, w tym, w czym najbardziej, Panie, martwimy się i o co się ubiegamy, kiedy, Panie, szukamy pracy i martwimy się, jak spłacać długi i czy wystarczy do końca miesiąca. Panie, naucz nas te dziedziny oddawać Tobie do dyspozycji i być Tobie, Panie, posłusznym w tym, a będziemy doświadczali, Panie, obfitych błogosławieństw do tego stopnia, że będziemy, Panie, świadectwem dla ludzi, którzy będą się zastanawiać, że w okresie dzisiejszej, Panie, kryzysowej ekonomii, jak jesteśmy w stanie jeszcze rozdawać i innym pomagać i prosperować dla Twojej chwały. Panie, wierzę, że chcesz w ten sposób nas błogosławić. Panie, pytanie jest, czy my wierzymy? Czy jest wiara w Twoje słowo? Czy wierzymy, że to jest możliwe, co Twoje słowo mówi? Czy wierzymy, Panie, że to, co Ty wypowiedziałeś, że Słowo Twoje nie wróci się próżne, ale wykona swoją pracę w naszym życiu, dla Twojej chwały i przez nas w życiu drugich. Pomóż nam, Panie, zrozumieć Twoją wolę dla Twojej chwały dzisiaj w imieniu Jezusa. Bądź z nami na rozejście się, aż ponownie się spotkamy. Niech Twój Duch Święty nas obficie wypełnia, abyśmy chodzili w świętości i czystości przed Tobą i podobali się Tobie. Dziękujemy Ci za Jezusa, naszego Zbawcę, Chrystusa Pana. Amen.